Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, як завжди о цій порі розпочинається ранкова катехеза. Я ведучий Максим Приступа, вітаю отця Міхала Бренкевича, священика, який буде сьогодні до нас проголошувати. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Документи Другого Ватиканського собору. Ми продовжимо розглядати цілий цикл, присвячений саме цій темі. І сьогодні ми говоримо про декрет екуменізму, або декрет про екуменізм. Ось по-різному різні церкви сприймають цю позицію католицької церкви. Найбільш радикальні, такі як Московська церква, Православна церква Росії, називає цей документ, або взагалі цей факт екуменізму, називає релігією Антихриста.
Не тільки Московська церква, а теж лефебристи так називають.
О, прошу дуже. Але знаємо, що цей рух, екуменічний рух, який також дуже гарно просуває католицька церква, він приніс дуже багато позитивних плодів. Ось, і дуже активно, або може найактивніше цей рух діяв за понтифікату святого папи Івана Павла ІІ. От асижські зустрічі, які він організовував кожного року в Асижі, мали, навіть здається, назву «Дух Асижу», так? «Дух Асижу», і там були присутні. Що цікаво, що одним із найактивніших представників це були представники зовнішніх зв'язків Московського патріархату. Що цікаво. Ну і про це, про ці екуменічні рухи будемо сьогодні говорити.
Так, дорогі браті і сестри, тому що роз'єднання церкви для сучасного світу є великим скандалом. То, що єдна церква Христова, Христова церква, коли Христос цей час кліше до того, щоб ми були одно, так як одне є Отець Небесний зі мною. А тут є такий великий скандал, то те церкві роз'єднується. Перша глибока рана – то було розділення на церкву західню і східню, римського обряду і бізантійського обряду.
1054 рік,
так, коли із заразних недорозумів, а при зовсім політичних, найчастіше політичних, що хтось там не узнав чогось там достоїнства, правда, хтось там легковажно відносився, хтось там не представив на відповідно високому уровні там представників папи римського, плюс якісь там пари мілочі сподобав, що церкві розділилися. Церкві розділилася, тому що Константинополь в тамтих часах був дуже впливовим осередком і політики, і також і релігії. І то з'єднання політики і релігії, на жаль, довело до тего розкола, великого розкола, котрий до сьогоднішнього дня триває. Так що, то є перший скандал. Потім наступний скандал, то, відомо, реформація і появлення церкві протестантських, котрих зараз на сьогодні настільки намножилось, правда, що вже навіть ніхто не считає, скільки тих церквей протестантських є.
І вони діляться, і діляться. От зовсім недавній факт розслідування журналістів одного з телеканалу про так званий «Центр відродження», який очолював скандально відомий пастор Мунтян Володимир. Да. Ось, і наскільки вже зараз я чув відомо останні новини про те, що дуже багато адептів, послідовників цього пастора відійшли, і там деякі спільноти поділились ще на інші союзи, і таким чином надробилося ще більше. Тобто цей процес дроблення триває до сьогоднішнього дня.
Ну, і можна задумуватися, на чому так є, але треба пам'ятати, що віра і сам процес віри є процесом дуже-дуже сложним, дуже делікатним і дуже сильно підчиняється різним покусам, бо відомо є, що головним завданням диявола є роз'єднати людей на кожному уровні, починаючи від родини, скінчуючи на народі, на державі, ну і на релігії теж.
Батько брехні, батько поділу.
Да, батько брехні, батько поділу. Так що то є власне секари, чи відтінати, розділяти. То, що є, як диби, основою слова секта. Секта, угу. От слова секари, то значить
відділення.
Відтінати. I to w sposób taki, no bo boliaczy. Ja sam zostałem z różnymi przedstawnikami protestanckich cerkwi i to, że tam niemożko słyszał o tych problemach, jak duże silno w protestanckich cerkwach wpływają na przykład osobowość lidera. Lider tam naprawdę ma duże wielką osobowość i jeśli on jest charyzmatyczny, to on może wspólnotę w sposób jednaty, w sposób dostateczno efektywny. A niestety lider ma jedną maleńki niedostatek. Lider zazwyczaj jest ludyną, która ma swój początek i koniec. Ma też czas swojej aktywności i charyzmatycznej przywlekalności, aby tak wskazał. I potem ma czas, w którym zaczyna starity, zaczyna ta energia bywać. Jeśli nie zabezpieczyć sobie dobrego naslednika, w ten moment będę tak, jak będę. Dodatkowym elementem, który w protestanckich cerkwach przeszkodzi, to jest pewnego typu demokracja. Demokracja polega na tym, że gromada sama sobie w demokratycznych wyborach wybiera swego lidera. To ta demokracja czasami, w zależności od tego, jaka jest struktura wspólnoty i jaki jest ludzi w tej wspólnocie, może być też różna. No i wreszcie rzecz taka, która też jest dużo ważliwa. Otóż te wspólnoty w takim dobrym jakimś podsztuchu mają odkrytość na współczesny świat. No ale ten współczesny świat proponuje nam bardzo różnych rzeczy, które nikak nie można nazwać albo zjednować z chrześcijańską moralnością na przykład. To jest ten problem związany z tym, że niektóre cerkwi chcą być blisko ludyny i tomu te cerkwi potem strażdżają dużo silno. Nawet dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, że w katolickiej cerkwi też był taki okres, że osoby duchowne próbowały w sposób taki najbliższy bliski, zjednaty się z tym współczesnym świtem, zrozumity jego, przybliżyty się do niego. No i we Francji w 60-tych rokach, a nawet raniejsze, po proszowego wieku, narodziła się taka idea tak zwanych świaścienników robitników. To były takie świaścienniki, które zbrasywali sutannu i szli pracowatymi robotnikami, próbujący chrześcijańskie pryncypy
ewangelizacji.
Tak, ewangelizowaty.
I dalej co? Oni tobto zalишали się w sani świeczennikami, służyli Eucharystii.
Tak, służyli Eucharystii i jednocześnie pracowali. Mm-hmm. I częstą pracę chcieli między tymi, ale w jakiś tam sposób w pewnym momencie potierali z tomu, że budući żywuczy w środowisku świeckim, nie mają czy jakiejś takiej pitrymki duchowej, prawda, ci świeczenniki w większości sekularyzowali, prawda, ostawili swoje świeczenstwo i cały ruch pomer śmiercią przyrodną, można byłoby tak wskazać. Tutaj takim interesującym wyjątkiem jest na przykład siostry i bracia Karola de Foucault. To jest też taka ciekawe grupowanie, którym próbowano. Karol de Foucault mówił, że to też trzeba być blisko ludzi. On mówił, że to trzeba być z ludźmi nawet, żeby żyć w świecie ludzi, nie nabrasajući się, nie zmuszający ich do niczego. A on mówił, że to najważniejsze dla ludzi jest to, żeby oni czuli, że jest ktoś, jakaś ludyna, która Boga przyjęła jako pryncyp swego życia. I fakt, że jakaś taka sestra, czy jakiś tam brat, sam Karol de Foucault, który obierał się duże skromno, można wskazać, był jak jakiś pokutnik, można wskazać, cały czas pokutujący. Ludyna, która miała wygląd jakby takiego bomża, czyli w sposób taki przyrodny, wśród najbiedniejszych ona bywała. I on swoją skromną postawą, pokorą, przywlekał ludzi, bo ich nie osudzwał, do niczego nie przymuszał, nie mówił im, że nie grzeszycie, nie działajcie tego, nie bądźcie warami, nie bądźcie prostytutkami i tak dalej, tylko po prostu był z nimi, przyjmował ich takimi, jakimi oni jest. Tak ta Ewangelia, która była wczoraj, o Matwieju, który był mytnikiem, prawda? Jezus Chrystus wtedy mówił, ja przyszedł nie do prawiednych, tylko do grzeszników. I taki podobny pryncyp przyjął Karol de Foucault. Czyli te próby takowo przybliżenia do ludyny jest, tych prób jest dużo bagato.
Ocze, a jak nazywajcie cej ruch?
Oni mówią, siostry Karola de Foucault. Mhm. Nie wiem, jak ona nazywa oficjalnie, trzeba byłoby. Niedawno Karol de Foucault był beatyfikowany. Była taka problema, że on nikt nie znał okoliczności jego śmierci, bo on kinci został wbity za jednego ze swoich tych biednych towarzyści. Nikt nie znał do końca, jakie były motywy. Teraz ostatnim czasem wykryło się świadectwa, które pokazuje, czy to motywy były случайne.
To tak samo jak niedawno na dniach była sytuacja w Italii, tak samo.
Tak, tego świeczennika, który bożewilna ludyna
zakowiła. Jak on hodował, tak samo.
Tak, hodował. Co prawda, on był, niektórzy wykorzystali, że to był muzułmanin, prawda, i to mu była nienawiść, ale wszyscy znali o tym, że to jest to osoba psychicznie niezrównoważona. Właśnie w Como. Como to jest taka miejscowość na Sewierii Italii, nad krasiwym ozierem Como. Od granicy szwajcarskiej tam jest 30 km.
A, co, że byli Szwajcarii.
Da, byli Szwajcarii. Duże krasiwe miejsce. Byłem w tym miejscu. Tam, między prochem, narodził się słynny fizyk Watt, tego, którego my znamy od tak zwanego...
Od jedynica wymiaru, Watt.
Jedynica pracy, prawda, fizycznej. Ozero, no ja to ozero baję teraz przed swoimi oczyma.
Udało się tam pomóc te nóżki?
Nie, słyszałem chłodne. Ja bojałem się swojej reumatyzm. To jest hirskie ozero. Hirskie, duże, głębokie ozero, ale duże, krasiwe. Otoczyłem ze wszystkich stron horami, tak że...
Tam depresji nie będzie.
Nie, depresji nie. Tak, że to są takie zabycia. A więc cerkwa próbuje czasami przybliżać, ale trzeba to robić w sposób rozumny. To znaczy, żeby cerkwa nie przybliżając się i próbując być z ludźmi, nie robiła tej oszybki, żeby za wsiaką cedę podobnić się do sposobu życia tych ludzi. Tak samo jak mamy tutaj na Ukrainie zgromadzenia sester tak zwanych bezhabitowych, to znaczy, które nie chodzą w monaszej Ariasie, tylko chodzą normalne, jak obyczne żynki odziachnute. I też misją tych sester było przybliżyć w maksymalny sposób do najbliższych potrzebujących ludzi w różnych formacjach suspilstwa.
Do takiego pracującego klasu.
Przede do pracującego klasu. I to było takie ciekawe, tomu, że Polska, bo w Polsce te ordyny przede były zasnowane takim słynnym, blażennym Honoratem Koźmińskim, który 16 takich zgromadzeń zasnuwał.
I człowiczek, i żynoczek.
Jedno człowiecze, a bliższy żynoczek. I każdy miał swój specyficzny charyzmat. Były na przykład siestry od sirot. Na przykład, które prowadziły domy sirot. W Kijewie jest też dom sister, tak zwanych sister sercanek. Ja pełnej nazwy nigdy nie pamiętam, tak że nie będę tutaj próbować jej.
No, narodnie one najbliższe widomi nazwy.
Narodne nazwanie sercanki. I te sestry sercanki przed wojną miały chyba 10 tych domów dla sirot.
По цілому світі чи в Україні?
Тут, в Україні, в Києві. Uh-huh. В Києві, в самому Києві.
До війни вже мали 10
домів. До війни, так. Бо то в 19 столітті був заснований цей орден, і вони стільки тих домів. То треба пам'ятати, що була структура трошечки суспільна перед війною, більш сложна. Не було, було дуже бідних родин і було дуже сирот. Teraz mamy na przykład taki dwa doma w Kijewie, niedaleko w Bortniczach, tutaj niedaleko od, też które prowadzą te same sestry, sestry sercanki. Mamy też sestry tak zwane honoratki, które zajmowali się młodymi dziewczatami, które przyjeżdżali na pracę do wielkich miast. I to, że miały duża niebezpieka i pokusa, żeby wtopić się w to społeczeństwo, które trzeba pamiętać, że w XIX stuleciu ta czastyna robotnicza była dużo silno ateistyczna. Na tym bazował między innymi marksizm, prawda? Który pokazywał, to było związane z takim pewnym elementem rozwitku suspilstwa, które z sielskiego suspilstwa stawało miejskim suspilstwem.
Sielskie suspilstwo... Taka asymilacja sielsko-miejska.
Nawet bliższa niż asymilacja, nawet pewna peremena, pewna ewolucja. Ludzie w sielskim suspilstwie zawsze ludzie są z takich miejscowości niewielkich, gdzie wszystkich znają, prawda? I jeśli tam była tradycja w danej miejscowości, to ta tradycje były raczej przyjęte i zachiszczone. Także jeśli tam była siła było katolickie, no to wszyscy byli katoliki. To muszą że wszyscy druga znali i od razu było wiadomo, kto by tam był. A w miasta mają wielką pokusę tak zwanej anonimności. Przyjeżdżasz do miasta, rozpływajesz się w tej masie ludzi i nikt niczego nie cyplaje się tebe. Do tego do niczego tebe nie przymuszuje. I takim przyrodnym pewnym refleksem ludyny jest to, że ona, koniecznie, wtikaje od duchownych zobowiązań. Że tak
i mogła rozpocząć nowe w łapkach duchowne życie.
Tak, jest i duchowne, prawda?
Bez tak, bo, do reči, dużo багато dziewczat тоді потрапляли в так звані доми терпимості.
Так.
Не маючи де жити, так, може втратили так роботу, і вони мусили йти продавати своє тіло.
Так, і тому хотіло запобігти сестри Хоноратки.
І в них також вже були доми раніше до революції.
Так, до були революції. Доми, але зовсім для дівчат, такі інтернати, можна сказати. Угу.
Де могли собі жити, могли
де давати. Жити, де могли мати також душпастирську допомогу, де можна було їх евангелізувати і давати їм те середовище близьке їх родинному середовищу, в котрому вони зростали. Żeby nie było tego dysonansu, bo największą tragedią jest wykorzenienia. Bo jeśli ktoś jest zakorzeniony w danej tradycji, czy w suspilstwie, w ten moment on jak gdyby czerpie życiodajne siły z tej wspólnoty czy parafialnej, czy sielskiej, wspólnoty rodzinnej i wspólnoty rodziców i znakomych. A w miejscu to jest takie radykalne, ludzie wycinają się od tych korni i to powoduje, że ta ludyna jest zagubiona i nie ma już tej siły. Także te procesy są cały czas. Cerkwa próbuje na to odpowiedzieć. Za każdym razem, kiedy za daleko wydaje się od Jezusa Chrysta, od duchowności Jezusa Chrysta, tej duchowności, która jest niezależna od suspilnych różnych symptomów, w ten moment nastąpi proces wcielenia albo proces, w którym tracisz swoje chrześcijańskie pryncypy, żeby podobać się tym, którzy chrześcijanami nie je. I tak pojawiło się też, i co też baczymy w protestanckich wspólnotach. Sam protestantyzm i to rozjednanie protestanckie związane było, wiadomo, z takimi pewnymi też charyzmatycznymi liderami typu Luther, typu Calvin, typu Hus. Hus był troszeczkę raniejszy nawet.
Hus.
Jan Hus, tak. To był czeski taki. Też reformator religii. Husyty do dzisiaj jeszcze istnieją, ale już w takiej, można skazać, ocień skromnym przedstawieniu. Koleś, jak był w Brnie, w takim wielkim ogrodzie czeskim na Morawach, zostrił darzek adnu kapłanku. prawda? Żinku, która była świaścieniką. No nie, nie wiem, jak nazwać, prawda?
No, presbitera,
presbiterka.
До речі, я буквально в неділю дізнався, що в грецькій традиції жінку священика, дружину священика називають пресвітерка.
Prezbiterka, proszę bardzo. Ale to była żinka, a nie rodzina, no, kota wypełniają funkcję prezbitera.
Albo
świaścienika. No i ta żinka, dużo sympatyczna, my z niej pochowali. Takie ciekawe jeszcze, jej riasa miała tutaj na grudzi wyszyty taki krasną nitką i taką czaszu. Prawda? To była też taka wspólnota, która przyjmowała przyczastie pod dwoma widami. I ten świaścienik, którego ja był wtedy na praktyce, on mówił, że oni tutaj są, to są już ostatnie jak gdyby przedstawniki tej, ale my zostali ją na pochoronie. Gdy przyjechali do krematorii i tam były trzy pochorony i każdy pochoron był w innym obriadzie. W Czechach. No, Czechy to jest jedna z najbliższych takich zlaicyzowanych teraz.
Każdy i ateistycznych.
Ateistycznych stron Europy. Tutaj Czesi okazali się, jak ja był tam na zbory kiedyś, świaścienniki w czeskiego dekanatu, to tam nasz nastojaciel, który nas zaprosił, my też tam pojechali, żeby razem pobyty, posłuchaty ich, pobaczyty. To nasz nastacie był najmłodszy, miał 45 roków, prawda? Aha. A stalnyje by bliższe 60.
Staruszki takie już,
tak? Staruszki, tak. Wszyscy zadowoleni, tomuż to opłacuje država, świaścienniki. Ma pensję taką średniego urzędowca. Świaścienniki jest takim, można сказати, pracownikom kultury, można tak сказати. Державним pracownikom kultury.
Ну, в чомусь сенс тут є правдивий, ну. Ну, хто регулює в Україні церкву? Міністерство культури.
Ну, да. Так само, як в Швеції теж церква підчиняється під Міністерство культури. Але то powoduje теж певний елемент такий, troszeczkę jest to pokusa wielka dla świaścienika, żeby minimalizować swoje ewangelskie zobowiązania. Ale powracając do procesu rozjednania, tego procesu, który rozpoczął się wraz z reformacją, chyba najbliższy boliaczy był ten reformacyjny, tomuż to z jednej strony była też przyczyna w samej cerkwi, która stała dla bahacioch ludzi niezrozumiała, to by trzeba pamiętać, to jest to 15-16 stolicia. Cerkwa była dużo upewniona w sobie, w zmysle tym, że była związana zazwyczaj z władą. Chociaż z jednej strony też było bardzo różnych nowo powstałych ordynów, które odpowiadali na konkretne problemy suspilstwa. Z jednej strony, ale z drugiej strony większość cerkownych ludzi była ludźmi dostatecznie oddalonymi od ludzi i było to troszeczkę takie klerykalne, historia takiego pewnego klerykalnego podkidu do religii, to znaczy w którym o wsiom ryszają świaścienniki i nie ma żadnej dyskusji. I świaścienik jest na pewnym piedestale, na pewnym wyneseny ponad autorytet, prawda?
Отже, ну от якщо пригадую біблійну історію, ще книга Буття, як тільки Бог от сконфліктував з людиною, виганяє її з раю, і тут же ж починає творити історію порятунку, зближення з цією людиною, спасіння.
Так.
Коли католицька церква зрозуміла, що їй треба починати зближатися, наприклад, з православними, з протестантами, коли от по суті загоряється вогник надії про об'єднання і відтак оцей екуменічний рух?
Значи, я думаю, що це cerkwa powoli dozrywała do tego momentu, żeby zrozumieć, że to najważniejsze jest na nowo szukać zjednania. No ale najpierw teraz zrozumieć swoje pomyłki, można tak сказać. A ten proces jest dostatecznie długi. Chociaż nie tak długi, bo no to jest kwestia no, paru stolicy, tam 5-6 stolicy, tak. Do tego czasu 4 dokładnie, 4 stolicja. Do tego czasu zrozumienia. Ale ten proces, on postino jak gdyby powiertał się. Sam fakt, że powstawały tak zwane uniackie cerkwi, oznacza, że to była pewna próba przybliżyty albo zjednaty cerkwę, na przykład prawosławną, z з католицькою церквою. Одночасно був певен захист певних традицій літургічних. То теж є дуже важливе. Чині те проби, котрі були вже в 18 столітті і в 17 столітті, означають, що завжди було то таке якесь глибоке внутрішнє переконання до того, щоб робити все, все можливе до того, щоб та церква в якийсь там спосіб була, була з'єднана. А ця сучасний рух екуменічний опирається на зовсім других принципах, але тамте були такі проби, такі, які були. No, wreszcie w już XIX, na początku XX stulecia pojawiają się pierwsze takie próby, na przykład szukania spilnych rzeczy dla danych chrześcijańskich cerkwiej. Tutaj przyzowsim w XIX stulecie i na początku XX stulecia наприклад, церква католицька почала приймати і почала інтересуватися протестантською екзегезою священного писання. Знаємо, що в протестантизмі священне писання є на першому місці, правда? А тим, що тільки письмо і тільки віра, правда, то, що було найбільш таким характерним для протестантській церкві.
Тобто за допомогою віри і святого письма людина може досягти...
Досягти Бога, так, досягти спасіння, правда? Чи був ten ісключений ten елемент таїнств, котре са джерелом святості, освячення. Тобто в нашій церкві є дуже важливе діяння Святого Духа, котре через таїнства освячує людей. No, też było przyjęcia w protestanckiej cerkwi do pewnych drugich pryncypów teologicznych, bogosłowskich, ale i tak najważniejsze było znajdy miejsca spilne. I tym jednym z głównych miejsc spilnych było Świętego Pisanie. Tylko Świętego Pisanie powinno być na nowo odkryte przez katolicką cerkwę, bo był duży długi czas, że cerkwa katolicka pisła niedobrego opytu z protestanckimi cerkwami, bojała się odkrywać ludzi normalnych, niedoświadczonych na Świętego Pisanie. I tomu to Świętego Pisanie do czasu Soboru Watykańskiego II było traktowane dużo ostrożno. Nie pozwalało się na jakieś tam indywidualne tłumaczenia Świętego Pisania i tak dalej, i tak dalej.
A kiedy, do речі, переклали вже з латині, з грецької на мови світу Святе Письмо? Тобто, коли
Już в часах Святого Франциска були переклади на
сучасні... Це були благословення церкви, чи це були самовільні?
Niektóre były z błogosławienia cerkwi, niektóre nie. Niektóre były protestanckimi перекладами. Ale zaczynało to dotierati do людей. Ludzie zaczynali відкривати богатство священного писання. І то ми зрештою тут на Радіо Марія теж робили цілий цикл о священному писанні в зв'язку з Конституцією Dei Verbum, о Божому слові. Але повертаючись до того руху, тож священне писання почало бути елементом, який з'єднує католицьку і протестантську церкву. Bo okazało się, że na przykład tłumaczenie Świętego Pisania protestanckie i katolickie w niektórych momentach jest duże, duże podobne, a jeśli można wskazać nawet tożsame, to znaczy takie samo. Bo co prawda protestancka cerkwa ma pewien taki niedostatek, że nie wykorzystuje bogactwa tradycji tłumaczenia Świętego Pisania, to, które my mają w przezowskim tak zwanych odcach cerkwi. O tyle cerkwa protestancka miała bliższe swobody i rozpoczęły się prace nad Świętym Pisaniem, już prace naukowe, prace literackie, którym przez analiz formy Świętego Pisania, a także przekłady z oryginalnych mów na mowy współczesne, te przekłady były takimi rewolucyjnymi w poznawaniu i tłumaczeniu Świętego Pisania. A też okazało się, że to dużo ważliwe jest dla współczesnej ludyny czytaty i rozumieć tekst, który jest najbliższy oryginału. І тут старалися всі перекладачі сучасні користуватися з найбільш автентичних, найбільш знаних так званих манускриптів або певних перекладів, чи переклади, використовуючи також переклади, але тексти. І тлумачення з єврейської мови, з грецької мови, чи з тих мов, в котрих священне писання старовійнового завіту було написане, теж в певному сенсі приближило римську церкву, католицьку церкву до протестантських церкві. З православною церквою більш з'єднує католицьку церкву традиція, чим, бо священне писання православної церкви теж є трактоване ще трошечки побочні, можна так сказати. Церква, письмо, наприклад, для церкви католицької священне писання є теж так само важним елементом будування віри і розвивання віри і формування віри, як сама літургія і сам рит.
А цікаво, ну, бо взяти, наприклад, 3-4 століття, 5 століття, тоді, коли в католицькій церкві про переклади ще мова там далеко не йшлася, святого письма, коли там про якусь катехізацію населення так само не йшлося, то в православ'ї, ну, скажімо, на православному сході були вже відомі такі вчителі церкви, які тлумачили святе письмо, котрі
так, ти кажеш, давали... То було ограничене, дуже сильно ограничене до певних осередків монашеських, наприклад.
Ну, спроби були.
А спроби були, так. А в католицькій церкві теж були. Тільки, що теж було то теж так...
Помісно.
Церква римо-католицька швидше відкрилась на багатство священного писання, і в тим багатстві священного писання знайшла спільну мову з протестантськими церквами. І почала до такої степені, що навіть почала використовувати протестантські методи бадання священного писання в переводі і редакції священного писання в народних язиках.
Отже, а мені деколи так здається, що якби не відбулося цієї трагедії розколу церкви на протестантизм, то церква, можливо, продовжувалася б ще якийсь в свій час, більший період залишатися на тому рівні розвитку. Тобто протестантизм стимулював церкву прокинутися, так розвиватися.
Ну, якби не було протестантизму, стимулював церкву, наприклад, до собору Тридентського. Ten собор Тридентський, коли був відповіддю на реформацію, на протестантизм, собор Тридентський є собором, котрий скодифікував літургію і катехезу, і догматику достатньо конкретно і простий спосіб. Ясно сказав, що є запрещено, що є дозволено, але перед зовсім зібрав досвід церкви тамтих часів, 16-го століття, треба пам'ятати, то є 16 століття, половина 16-го століття, собор Тридентський, і упорядковував. По-перше, упорядковував літургію. Бо оказується, що літургія в католицькій церкві до часу Тридентського собору була дуже неоднородна. Nie była skodyfikowana. Tak jak na przykład w prawosławnej cerkwi mamy dwie liturgie, które były napisane przez Wasylia Wielkiego i Gregoria i Jana Chryzostoma.
Jana Chryzostoma i jeszcze jest jedna, papa Grigoria Dwojesłowa.
O, proszę bardzo.
Trzy, jakie w żytku сьогодні є, принаймні в цих православних церквах.
Także prawosławna cerkwa to tutaj miała pewną wyższość nad rimokatolicką cerkwą, bo w rimokatolickiej cerkwi tych różnych liturgii i tekstów liturgicznych dużo było dużo bogato. Były specjalne książki, takie trybniki, jak to mówić, które wykorzystywano do sprawowania liturgii, ale one nie miały jednego źródła pochodzenia. Nie było watykańskiego wydania mesalu, tak jak na przykład dzisiaj jest.
A jak każda diecezja mogła odprawiać?
Na przykład. Czasami w monastyrze jakimś powstało trybnik, jak był taki ambitny monach.
A jest, do reczy, dominikański obряд, tak zwany.
Na przykład.
Києві донедавна тут відправляли ще його.
Також ти тут кажеш домініканський, то є ще зв'язана з Тридентським собором,
так,
правда?
Так, так.
На котрий наложилась певна специфіка самого ордену домініканського.
Амброзіанський, який до сьогодні живе.
Амброзіанський рит, я сам целебрував в хресті в амброзіанським риті, бо цей амброзіанський рит, то є рит північної Італії, правда? On jest w Mediolanie, właśnie w tym Como, o którym my mówili. Mm-hmm. Również ja celebrował służbę w ambrozjańskim rycie. I tak samo w Mediolanie, jakby w katedralnym soborze Mediolanu, tym słynnym domu w Mediolanie, celebrował Eucharystię, sobie przedstawiałem. Z jakimś świaścienikiem, który był taki nieprekonany do tego, czy ja jest świaścienik, prawda? Chociaż ja pokazywałem...
Ale pustył was do celebracji, tak, nie do koncelebry. No.
Do koncelebry dopustili.
A, do koncelebry. Ja myślałem, że wy byli głównym świaścienikiem.
Nie, do koncelebry, nie. On nie dowierał mojemu italiańskiej mowie. Tym bardziej, że to on celebrował służbę jednak w tym ambrozjańskim rycie, prawda? Mm-hmm. Świętego Ambrozja, który był episkopem Milano. W tym rycie ambrozjańskim jest pewne miłości, które są, też pewna forma molitwy też troszeczkę jest wydryzniająca, ale kto zna italijską mowę, nie ma tam specjalnych różnic między naszym rytom a tym. Na przykład znak miru jest zaraz pisla modlitwy wiernych na przykład.
Тобто перед, до речі, я вважаю, що це досить логічно.
Логічно, так, то було зв'язано з приготуванням до хрещення. Так само, наприклад, ніхтори священники Мозараб в амброзіанському риті ламять хостю в момент, коли виповідає слова консекрації. Бо там є такі слова. Взяв і переламав хліб.
Мене завжди питання, чому це не ламається, коли це говориться?
No, to zostało tylko temu sprowadzone, żeby jak gdyby podczerknuty znak pierołamania w czasie przed komunią, prawda? To jest dużo ważliwe, bo ten znak pierołamania oznacza pierołamanie swojego ciała, czyli Jezus Chrystus żertwuje swoje ciało, a w jaki sposób żertwuje? Pierołamaje, pozwoli pierołamaty sobie, prawda? Żeby to ta żertwa była przyjęta. I to pierołamanie ciała oznacza także, że to Jezus Chrystus łamaje wszystkie nasze słabości i nasze grzechy. Ważny znak i też znak też żertwy, że On pozwala pierołamać swoje ciało, żeby dać siebie jako pożywo dla wszystkich. I też jest ten znak jedności. Bo abyczno raniejsze liturgia była taka, że powinna być hostia z jednego chleba. I tak na przykład teraz, jak mamy koncelebry wielkie, też mamy takie duże hostie i z tych dużych hostii jest pierołamanie chleba dla każdego świaścienika, który celebruje. Jest to też znak, który zaprosił nas do tego, żebyśmy przeżywali jedność, bo co jest najbliższym zjednoczącym współczesnemu świecie elementom, to jest najbliższym zjednoczącym elementem jest Eucharystia. Eucharystia jest najbliższym zjednuje. Ona niesie w sobie ten bezmiar żertwy za Chrystusa, który chciał, żeby my lubili taką miłość, jak On polubił, żeby wszyscy powierzyli, co jest, my je uczennikami Jezusa Chrystusa. W jedności i w miłości. W miłości i w jedności. Także ten dekret, który o komunizm jest jak gdyby takim prямą odpowiedzią nas, wierujących ludzi, prямą odpowiedzią na ten zaklik Jezusa Chrystusa do budowania jedności. I żeby tę jedność budować w Eucharystii. Także w tym zmyśle z prawosławnymi nie mają problemu. Bo my czujemy jedność w Eucharystii z prawosławnymi. Co prawda nie ma tej jedności pełnej, prawda? Jedności prystoła, jedności jednej głowy cerkwi, ale mamy jedność, która jest jednością, jest pewnym potencjałem, a tak сказати.
Дивимося вперед в пріоритеті. Отже, мусимо зупинитися, бо наш час вже вичерпався.
Будемо продовжувати
цю тему. Так, наступної програми ми продовжимо цю тему, бо цикл має властивість заохочувати, слухати катехезу в подальшому. Будемо продовжувати тему екумінізму, а сьогодні ми...
Продовження слідує.
Так.
Слышимо вірус в серіалах, правда?
Так. З нами був отець Міхал Бранкевич. Дякую, отче Міхале, за сьогоднішній прекрасний прекрасний ранок і ведучий також Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!